Jak to z tym kryzysem teraz jest we współczesnym świecie? Na co dzień, gdzie ten kryzys może nas dopaść? Jakie może mieć oblicze?
To wszystko zależy, ponieważ mówiłem dzisiaj w konferencji, że są jakby dwa rodzaje kryzysów. Kryzys, który jest z mojej własnej winy i nazywamy to generalnie acedią, czyli taką chorobą duchową, kiedy człowiek na przykład przez długi czas odwleka różne ważne decyzje nawrócenia, kiedy się nie modli, kiedy żyje na płciźnie duchowego życia i nie wprowadza słowa w czyn. Albo kryzys, w którym mnie wprowadza Bóg. Jako kryzys, czyli taki etap mojej drogi do świętości, etap mojego oczyszczenia. I ten pierwszy rodzaj kryzysu, to tak mniej więcej wiemy, że to my sami zawiniliśmy. Ale wiele osób naprawdę nie wie, że jest kryzys, który specjalnie, celowo wprowadza mnie Bóg, aby się objawiły jakieś wyższe rzeczy. Czyli na przykład zmienia się moja modlitwa. Bóg mnie wyprowadza z takiej modlitwy interesownej, po takim pierwszym zakochaniu, zachwyceniu, kiedy po prostu człowiek aż wręcz czuje Bożą obecność, jest mu tak miło, to Pan Bóg mówi, dobrze, chcę Cię wyprowadzić dalej. A więc jeżeli jesteś mi wierny, to ja Cię teraz nauczę prawdziwej modlitwy. A ponieważ jedna z najpiękniejszych definicji modlitwy to jest działanie Boga, które się dokonuje we mnie, z moją niewielką pomocą, a nie odwrotnie, bo bardzo często sobie myślimy, że modlitwa to jest działanie moje, które się dokonuje z Bożą pomocą, jakąś tam, a jest odwrotnie. Więc zgoda na rozwój modlitwy oznacza zgodę na tracenie, na to, że będzie mniej mnie, moich miłych odczuć, a więcej Pana Boga. I wiele osób, które wchodzi w taki etap, panikuje, bo nie wie, co się dzieje, bo nagle wszystko się załamało i dobrze jest właśnie mieć kogoś, kto to wszystko wytłumaczy, kogoś, kto już przeszedł to, kogoś, kto powie, słuchaj, na tym etapie duchowego wzrostu to jest jak najbardziej normalna rzecz, błogosław Pana, chwal, bo wszystko idzie bardzo dobrze, bo to znaczy, że Pan Bóg chce Cię wprowadzić głębiej, Ty Mu się dajesz i właśnie, to jest, o tym dzisiaj mówiłem, bo to nie jest wcale takie oczywiste.
No właśnie, ale to jest teoria, ale powiedzmy sobie szczerze, teoria, praktyka bywa różnie. Cały dzień, zmęczenie, obowiązki, przychodzi wieczór, chcemy gdzieś tam odmówić pacierz, porozmawiać z Bogiem, no ale właśnie brakuje siły, czasem chęci, czasem nie ma weny do tej rozmowy. Jak z tym walczyć? Jak takimi małymi krokami przełamać właśnie te kryzysy tak na bieżąco?
Nasza walka tak naprawdę o nawrócenie i o świętość rozgrywa się nie w samych takich decyzjach, że od jutra będę lepszy, będę świętszym człowiekiem, będę się mniej złościł na żonę, tylko tak naprawdę, ponieważ to łaska nas zmienia, więc moja walka się będzie odbywała o czas, kiedy Pan Bóg napełnia mnie swoją łaską, czyli tak jak Pani powiedziała, o modlitwę. Oto będzie pierwsza walka, żeby ta modlitwa była systematyczna. I warto na przykład nauczyć się tego, jakby poznawać siebie, swój rytm dnia i poznawać też ilość modlitwy, która jest mi potrzebna. Bo skoro modlitwa jest karmieniem serca i czasem, kiedy Bóg we mnie działa od środka, to różne osoby na różnych momentach swojego życia potrzebują różnej diety. Sportowcy, którzy palą więcej kalorii, potrzebują więcej. Więc jeżeli ja przeżywam coś trudnego, jakieś tam kryzysy, to ja wtedy muszę wiedzieć, że aha, potrzebuję więcej tej modlitwy. I z takich praktycznych rzeczy, to sprawdzoną praktyką jest to, aby się modlić przede wszystkim rano. Opowiem o takim krótkim przykładzie mojej znajomej, która kiedyś mnie bardzo mocno zainspirowała do modlitwy rano, ponieważ ona wstaje wcześniej rano o 5:16 i modli się czterema częściami różańca. To akurat ona, nie chcę powiedzieć, że to jest jakby idealna metoda, tylko chcę pokazać jej sposób myślenia, ponieważ kiedyś ją zapytałem, dlaczego tak wcześnie rano i dlaczego ta modlitwa? I ona mówi tak. Najpierw dlatego, że ja jestem takim typem skowronka. Ja po prostu lubię wcześnie wstawać, to jest mój najlepszy czas. I ja ten mój najlepszy czas chcę dać Panu Bogu. I to jest coś absolutnie niesamowitego, ponieważ my najczęściej dajemy Panu Bogu ochłapy naszego czasu. To, co nam zbywa. Natomiast jeżeli się usprawiedliwiamy, że brakuje mi czasu na modlitwę, to tak naprawdę jak sobie uczciwie popatrzymy na nasz dzień, to wcale nie brak tego czasu na modlitwę, tylko to jest kwestia priorytetów. Jeżeli coś jest dla mnie naprawdę ważne, to ja to sobie wbiję jako pierwsze, czyli albo sobie wyznaczę godzinę, o której się modlę, choćby nie wiadomo co, albo sobie wyznaczę czas, w którym się modlę, choćby nie wiadomo co. I to jest mój święty czas, nienaruszalny. Bo jak wiem, że ja się nie nakarmię, to ja po prostu duchowo padnę, to ja nie będę miał co dać innym w rodzinie, w domu, prawda? Więc to jest właśnie ta pierwsza rzecz. A druga rzecz to właśnie ona mówiła, że wtedy mam w domu ciszę. Zanim jeszcze wstanie mąż, dziecko, to jest jedyny czas, kiedy mogę zawalczyć o ciszę. Więc to mi się właśnie bardzo w niej podoba, że ona wybrała swój najlepszy czas, i taki, który może poświęcić dla Pana Boga. I widzę, jak ją Pan Bóg rozwija. A modli się tyle, ponieważ jest odpowiedzialna za wiele różnych dzieł ewangelizacyjnych, więc dlatego tak duża ilość modlitwy, prawda?
Modlitwa to jedno, ale kryzys może mieć wiele twarzy, może zapukać do naszych rodzin, do naszej pracy, także do różnych formacji, grup modlitewnych, naszej codzienności po prostu. Jak tam, w tej właśnie przestrzeni domowej, zawodowej, starać się przeciwstawiać się temu kryzysowi?
To bardzo dobre pytanie i nie jest pewnie ono łatwe, ale taką moją pierwszą intuicją to jest wspólnota i to jest takie duchowe prowadzenie. Ponieważ jeżeli mam w swoim otoczeniu ludzi, którzy przeszli już pewną drogę z Panem Bogiem, to ci ludzie będą wtedy o mnie walczyli. I takim najlepszym przykładem tego jest Ewangelia o tym, jak do Jezusa przyniesiono człowieka sparaliżowanego, który sam był sparaliżowany, prawda? Jest taki moment w naszym duchowym życiu, kiedy ja po prostu jestem sparaliżowany, ja mam złamaną nogę. Jeżeli ktoś mi wtedy mówi, nawróć się, zmień się, rób mnie, wyjdź z kryzysu, pomóż sobie, to jest tak jakby od osoby, która jest, nie wiem, ma zwichniętą nogę, wymagać biec maraton. No po prostu po ludzku się nie da. Więc taką osobę trzeba wtedy zanieść do Jezusa. I wspólnota to jest takie miejsce, gdzie mamy te więzi, kiedy walczymy o siebie, to wtedy moi przyjaciele mogą mnie przynieść do Jezusa, kiedy ja jestem taki sparaliżowany. To chyba taka pierwsza rzecz. A druga rzecz to po prostu trwać po prostu przy Panu Bogu, robić swoje, prawda? Robić swoje, ponieważ to jest jedna z najważniejszych zasad duchowego życia. Nie patrzę na emocje, na czas strapienia i pocieszenia, tylko trwam przy Jezusie na dobre i na złe. Pewnie tych zasad jest jeszcze dużo więcej. Ja dzisiaj wymieniłem chyba z 10 różnych w tej konferencji. Zaprzyjaźnić się z krzyżem, zapisywać sobie takie momenty duchowego pocieszenia, żeby do nich wracać, kiedy będzie ciężko. Troszkę też nie do końca ufać swoim uczuciom, temu co ja czuję, ponieważ wiem, że po grzechu pierworodnym mój osąd jest troszkę omylny. I zaufać w takim całkowitym posłuszeństwie Kościołowi, przełożonym, spowiednikowi, który jeżeli nawet jest mi źle, ale on mówi, to dobrze, przechodzisz ważny czas, tak ma być, to nawet po prostu jemu zaufać i tak mieć troszkę dystans do tego, co ja czuję.
Ksiądz mówi, że wspólnota może pomóc w walce z kryzysem, to znaczy, że człowiek, który nie należy do wspólnoty, nie ma szans z kryzysem?
Ma szansę, ponieważ taką osobą, która wtedy może pomóc, jest ktoś bardziej doświadczony w wierze i to jest na przykład ksiądz w sakramencie pokuty i pojednania. Wiele osób łączy praktykę spowiedzi właśnie z praktyką kierownictwa duchowego, ale jakby można też przyjść poza spowiedzią. Na przykład można zadzwonić do księdza swojego na plebanii, proszę, księdza potrzebuje porozmawiać. Wiem też, że są takie różne telefony z pomocą duchową. Na przykład w naszej diecezji, kiedy się rozpoczęła pandemia, uruchomiliśmy taką stronę Pomoc Duchowa. I na tej stronie wydzieliliśmy takie różne obszary pomocy. Pomoc duchowa, psychologiczna i materialna. I podaliśmy tam numery i psychologów, ponieważ czasami kryzys to jest rzeczywiście działka psychologiczna i trzeba z psychologiem pewne rzeczy sobie przepracować. Czasami to jest kryzys, to jest właśnie rzeczywiście działka duchowa, więc wtedy właśnie warto do księdza zadzwonić. I z tego, co rozmawiam z naszymi księżmi, to te telefony cały czas dzwonią. Ludzie dzisiaj czują się rzeczywiście bardzo zagubieni.
Samotni.
Tak. A okazuje się, może jeszcze taka jedna podpowiedź. Okazuje się, że kiedy ja w ogóle z kimś porozmawiam, nawet jeżeli powiedzmy ta osoba nie jest specjalistą, czy nie jest dobrym słuchaczem, to kiedy człowiek wyrzuci z siebie pewne rzeczy, a nie siedzą tylko w jego własnej głowie, to ja sam zaczynam nabierać do tego dystansu, bo sam odkrywam, że mamy jakąś inną perspektywę. Więc jakby dla osób, które przeżywają kryzys, samo to, żeby z kimś porozmawiać, to już jest bardzo ważne. A dla osób, które chcą komuś pomóc, to niech te osoby wiedzą, że wysłuchanie kogoś, zwłaszcza dzisiaj, jest naprawdę potężnym uczynkiem miłosierdzia względem duszy. To jest po prostu ewangelizacja, że nawet poświęcę swój czas, nawet nie będę wujkiem dobra rada, nie będę doradzał, tylko cierpliwie wysłucham i naprawdę to wielu osobom może pomóc.